Iwona Borawska, dzień dobry. W czasie najbliższej godziny dowiemy się sporo o improwizacji, trochę o pracy z grupą, a wszystko to przy okazji. Okazją jest wizyta w Moście. Zapraszam.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Tutaj jestem pierwszy raz. Są takie piękne drzwi, że aż mnie kusi, żeby trzasnąć delikatnie. Tak, ktoś trzaśnie radiowo.
Drzwi mają kołatkę.
Kołatkę
tak,
mają
tak, można zakołatać. Proszę bardzo.
Piękne. Prawda? Piękne, rzeźbione.
I już na trzecim piętrze słychać, że ktoś wchodzi do mostu.
Jesteśmy w kwaterze głównej Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Most.
Zgadza się.
W Mostowni to już byłam przed wakacjami przy Grunwaldzkiej, bardzo blisko radia, a tu jestem pierwszy raz, ale to też bardzo blisko radia, bohaterów getta warszawskiego 4x1, tak?
Tak jest, dokładnie, tak.
Agnieszka Grewling-Sztolc, Jakub Zalewski.
Tak jest, dzień dobry.
Ja liczę na to, że mnie tu oprowadzicie, pokażecie, bo tu się odbywają główne prace, zajęcia i warsztaty. Znaczy to i tu, i tam pewnie, tak? Ale
trochę,
pięknie.
Trochę tu, trochę tam, ale rzeczywiście tutaj byliśmy najpierw. To jest nasza główna siedziba. Jak tam się zrobiło za ciasno, to padł pomysł, że potrzebujemy mostowni i otworzyliśmy filię. No to tak, jesteśmy w zabytkowej kamienicy. Wszystko jest pod kontrolą pana konserwatora do spraw zabytków. I być może jeszcze by to wyglądało inaczej, no ale z poszanowaniem wszystkich rzeczy, które tutaj się znajdują w tej zabytkowej kamienicy, no staraliśmy się dostosować to, co nam jest potrzebne, do tego, co tutaj jest. A jest tego sporo zabytkowego, przede wszystkim cała stolarka, więc no. Rzeczywiście zwróciłaś uwagę na drzwi i one są piękne i każde drzwi prowadzące do każdego z pomieszczeń i pomiędzy pomieszczeniami też są zabytkiem, są drewniane, grube,
a ciężkie. Do czego są te mini drzwi na górze? Bo to tak jakby okienko, nie? Tam się chyba otwierało to.
Tak naprawdę tutaj wcześniej były dwa mieszkania osobne ze wspólną kuchnią i łazienką i podejrzewam, że tutaj jest korytarz tak naprawdę między dwoma mieszkaniami i podejrzewam, że jak nie było dobrych wietrzników, to po prostu gotowało się i tam uciekało co niepotrzebne. Ale też wpadało pewnie.
Ale ja też pytam tak, bo wiem, że okiem scenografa na przykład, prawda, jak się na to patrzy, no to to jest super, bo takie stare te takie jakby zasuwki, no w ogóle to wygląda od razu retro, prawda? Taki XIX wiek.
Tak jest. No jest to pokryte kilkoma warstwami farby, której też nie mogliśmy zerwać do końca, ale tak, ale pierwotne te wszystkie formy, które są również na sufitach, zaraz zobaczymy, to są dzieła sztuki, tak.
No, przedpokój to był pewnie przedpokój. U nas to jest i szatnia, i takie miejsce poczekalnia dla rodziców, ale też i miejsce informacyjne. Różne tutaj informacje zamieszczamy dla rodziców i dla uczestników naszych zajęć. No i zaraz po prawej stronie wchodzimy do naszej czarnej sali. Tak ją sobie nazwaliśmy roboczo i już tak zostało. Czarna sala, czyli sala, w której mamy scenę, w której mamy okotarowanie. I tutaj są głównie warsztaty teatralne. To jest zawsze takie, no już to minimum poczucia, że ktoś jest na scenie. Nam się wydawało, że to drobiazg, ale jak doszły do nas już właśnie praktykable, czyli właśnie to podniesienie o 40 cm ponad podłogę, to okazało się, że dzieciaki wchodząc na tę scenę, no czują się już zupełnie inaczej niż tylko w przestrzeni dookreślonej wyobraźnią, że tam ma być scena. Jak już się pojawiły i trzeba było zrobić krok w górę i nagle wystąpić troszeczkę z wysoka dla swoich kolegów i koleżanek podczas zajęć, tak nie jakoś specjalnie, to się okazało, że to już buduje atmosferę no, jakiegoś podniosłego wydarzenia.
Dodatkowo światełko jeszcze specjalne mamy sceniczne, które właśnie wygaszamy całą salę, zapalamy tylko na scenę i wtedy jest rzeczywiście to poczucie, że już się jest w teatrze.
Nie no, wszystko co się wtedy mówi i robi ma moc zupełnie inną, prawda? Człowiek sam się czuje jak metafora. Ja tak sobie wyobrażam, że jakbym tam weszła i została jeszcze oświetlona, prawda? To jakby przestaje być sobą trochę.
Dokładnie, od razu stajemy się postaciami jakimiś założonymi, więc tak, jest to granica takiej magii właśnie.
Wszystko to też notuję, słucham i podziwiam, ale cały czas też się rozglądam, bo słuchajcie, to jest niebywałe, co tu jest na suficie, na te drzwi, jakie są przepiękne.
Tak, piękne podwójne drzwi prowadzące do pokoju obok, do pokoju gościnnego. Kiedy pierwszy raz tu byliśmy i to naprawdę oglądaliśmy ruderę, bo to bardzo zniszczone były te pomieszczenia, to wyobrażaliśmy sobie, że uda nam się wyburzyć ściany i zrobić jedno wielkie pomieszczenie. Potem jak się okazało, że tak nie można, że po prostu to jest zabytek i musimy uszanować te ściany, które stoją, trochę pozmienialiśmy nasze plany, ale dzięki temu zyskaliśmy pokój gościnny. I pokój gościnny jest jasny, radosny, kolorowy. Ale rzeczywiście prowadzą tam podwójne, piękne, drewniane drzwi, które no robią wrażenie. Podłogę wygłuszyliśmy sobie, położyliśmy... Tak, właściwie w całej siedzibie mamy podłogę zbudowaną z takich puzli, które stosuje się na siłowniach, ale też i w garażach.
I w przedszkolach,
tak. Dlatego, że to jest podłoga, która po pierwsze, na której się fajnie siedzi, na której się fajnie ćwiczy boso czy w skarpetkach, ale co też jest dla nas ważne, jest dobrze wygłuszona i nawet jak są spóźnialscy, którzy wchodzą, to nikt nie stuka obcasami, nie słychać tych dodatkowych szumów, które byłyby przy stukającej podłodze, więc to jest takie specyficzne ciepło. U nas zresztą przebywamy w obuwiu zmiennym, w kapciach, w skarpetkach, boso, w związku z tym każdy się czuje wygodnie.
I tu właśnie jeszcze warto zwrócić uwagę na te zdobienia sufitu, które są wyjątkowe, oprócz tych drzwi. I to jest jeden z tych właśnie zabytków, w których ruszyć się absolutnie nie da w żaden sposób, mimo że poprzedni lokatorzy wielokrotnie zamalowywali to farbą, zanim jeszcze to było zabytkiem, ten budynek. I to już tak nie wygląda jak pierwotnie, natomiast cały czas jest taki powiew takiego właśnie stylu retro i początków zeszłego wieku. Bo to z tego czasu jest ta kamienica, z początku 1900 lat.
Tak, tak. Ja widziałam, jak załatwialiśmy wszystkie dokumentacje, to ja widziałam dokumenty, chyba zaraz po wojnie zrobione fotografie i widziałam, jak to wyglądało tuż po wojnie ten sufit. Jeszcze miał bardzo dokładne te ślady kwiatów, ślady roślin, bardzo wyraźnie to było wyrzeźbione. Teraz pokryte przez 60 lat różnymi farbami i różnymi elementami, tak, cekolem pewnie też. To już straciło swój pierwotny kształt i taki może rozpoznawalność, co to ma być. Niemniej jednak my staraliśmy się zachować jak najwięcej tych szczegółów i też, jak widać, na suficie jest sporo konstrukcji, bo i szyny, na których przywieszone są reflektory, i też jest oświetlenie, ale to wszystko nie dotyka w żaden sposób tych zdobień sufitowych i wszystko omija, jest pomiędzy i się pięknie wpasowuje. I to wszystko robiliśmy pod okiem pani architekt, więc staraliśmy się jak najmniej tutaj ingerować w tę przestrzeń, którą zastaliśmy.
Za sceną okna, zasłonięte oczywiście, bo tak. Scena musi być ciemna, ale myślę tak sobie, że tak jak w teatrze atelier czasem otwierają się drzwi na plażę, bo tam są właśnie. Tak tutaj też można czasem pewnie wykorzystać artystycznie.
Wykorzystywaliśmy może nie te okna, ale wykorzystywaliśmy nasz balkon, taki piękny teraz również zabytkowy. Odgrywaliśmy sceny z Romea i Julii podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i również chór śpiewał na ulicę, więc tak, wykorzystujemy też każdy dodatek, który tutaj przynależy.
Idziemy dalej do pokoju gościnnego, bo tam tak jasno... Kolorowo nawet powiedziała, bardzo kolorowo.
Bardzo
mural
kolorowo,
piękny.
Tak, mural piękny, mural wykonany przez Luneja, naszego gdańskiego wspaniałego graficiarza i artystę. Poprosiłam go, żeby wzbogacił tutaj ścianę swoim obrazem, dlatego że na zewnątrz tutaj we Wrzeszczu znajduje się bardzo dużo, między innymi jego murali, oczywiście również innych artystów. Na garażach jest mnóstwo, na ścianie zewnętrznej budynku od strony politechnicznej i stwierdziliśmy, że skoro graffiti jest na zewnątrz, to musi też być i wewnątrz. Lunej zrobił projekt, dwie dziewczynki, jedna młodsza, druga starsza, w szaleńczym uśmiechu wzbijają się gdzieś w marzenia na drewnianym koniu.
W pędzie właśnie na magicznym koniu jest tylko głowa i kij, ale tak naprawdę to trochę jak czarownice na miotle, to jest oczywiste. Jakby to Goya namalował, narysował, byłoby inaczej. Natomiast to powiedziałaś, że starsza i młodsza, ale to też mnie z kolei przypomniało tę sytuację, która tutaj ma miejsce, czyli instruktorka, czy prowadząca, prowadzący zajęcia i dziecko, młody człowiek, który przychodzi i po prostu widać, że ta z tyłu osoba starsza wie, co się dzieje, jest liderem, prowadzi i mówi hej, naprzód, a ta dziewczynka w zachwycie pruje przed siebie.
Tak, tak. Lunaj inspirował się naszymi rozmowami tylko i wyłącznie. I jak zobaczyłam projekt pierwszy, zresztą z Jakubem oglądaliśmy kilka projektów, to właśnie oscylowało wokół dwóch różnych postaci, młodszej, starszej, dojrzałej, jeszcze tej początkującej, i zachwyciło nas to, jak pięknie to ujął. To nie jest wprost teatr, to nie jest wprost jakaś sztuka sceniczna, ale to jest właśnie odkrywanie i taka chęć podróży, być może w nieznane, ale w takim, myślę, bezpiecznym otoczeniu. Więc no, bardzo pozytywnie nastraja ten mural tu w środku. Dzieciaki bardzo lubią spędzać tu czas.
Naprawdę, tym bardziej, że dziewczynka patrzy przed siebie i mknie, a widać, że ta osoba za nią troszkę też na nią patrzy i kontroluje sytuację, prawda? Co tam się dzieje?
Jak najbardziej. Ta, właśnie troszeczkę też bazując na tym, na naszej wymianie pokoleń, tutaj instruktor i uczestnik, ale także mamy grupy dorosłe w moście, więc jakby łączymy często dwie grupy, żeby mogły wymieniać doświadczenia sceniczne. I to też właśnie między innymi odzwierciedla ten mural, że no, nie ma granic.
No nie ma granic. U was na stronie jest, że do 99 roku życia. Ja rozumiem, jakby stulatek przyszedł, to też by było w porządku.
Tak, już były pretensje, że tylko do 99, więc chyba musimy zrobić tam gwiazdkę i dalej. I wzwyż. Tutaj z tego pomieszczenia nam się też właśnie otwierają podwójne drzwi, również drewniane, piękne, jeszcze ze starymi szybami, na nasz balkon. Tak, na tym balkonie nie spędzamy za dużo czasu, ale rzeczywiście służy nam już do artystycznych różnych takich, można powiedzieć, dialogów z ludźmi przychodzącymi chodnikiem lub jadącymi po ulicy. I to jest fajne miejsce, bo rzeczywiście no, niby schowane w głębi budynku, ale jednak taka niespodzianka, jak się idzie.
W tej chwili jeden wróbelek miał taki duży kawał bułki i poleciał za nim drugi wróbelek za tą bułką. Tutaj.
Mamy też karmnik, więc dokarmiamy nasze ptaszki. Wprawdzie nie bułką, a ziarnem, ale co w tym miejscu jeszcze może powiem? W tym miejscu dzieciaki lubią umawiać się na randki. Tak, albo przychodzą tutaj i randkują ze sobą przed zajęciami. Ja zawsze mówię, jak macie marznąć gdzieś zimą i się włóczyć po tym wrzeszczu, to przyjdźcie sobie tutaj i przed zajęciami randkujcie. Mamy biblioteczkę skromną, bo skromną, ale z wymiennymi książkami. Te książki są wypożyczane, wracają, lądują kolejne, mamy gry planszowe, więc jeżeli dzieci kończą szybciej zajęcia w szkole niż rozpoczynają tutaj u nas, to po prostu sobie przychodzą, miło spędzają czas, odrabiają lekcje, siedzą w telefonach. Aczkolwiek my zachęcamy, że właśnie może by tak sięgnąć po planszówkę albo po jakąś książkę.
Tu przebiega integracja głównie dzieci i uczestników właśnie różnych grup. Spotykają się dwie grupy jednocześnie, zaczynają zajęcia wspólnie w różnych salach i tutaj jest czas właśnie, żeby też wiedzieli, co się u drugich dzieje, jedna grupa u drugiej.
Ale przybywają też tu rodzice, zwłaszcza tych młodszych, najmłodszych, tych z Teatru przed Mostkiem, gdzie tam są 3-4-latki. No to sobie tutaj siedzą, czekają na swoje dzieci. Dzieci są obok w sali na zajęciach, wiedzą, że mama, czy tata, czy babcia są niedaleko. Zawsze mogą skontrolować, czy na pewno nie uciekli. Więc tutaj sobie mogą wypić herbatkę, kawkę, posiedzieć, poczekać, posłuchać, bo te drzwi drewniane, choć ciężkie i olbrzymie, to przepuszczające.
Tak, z każdej strony można tak posłuchać, co się dzieje.
Tak.
Ta gablotka to sposób na trochę wspieranie mostu, czy tak po prostu, żeby mieć pamiątkę? Bo tu widzę cudne rzeczy, co bym chciała mieć, koszulki, różne maskotki, przypinki, kostki, nie wiem co jeszcze, piórniki.
Antystresowe kostki, piórniki i plecaczki. Nasze pluszaki nazwały dzieciaki, że to są mościaki, więc mościaki też można nabyć. Tak, to jest forma wsparcia naszego stowarzyszenia. Mając taki gadżet mostu, jednocześnie przekazujemy darowiznę na rzecz stowarzyszenia, więc można nas tutaj wesprzeć.
To idziemy dalej.
A tu jeszcze może pokażę.
A właśnie, bo tutaj są.
W szafie chowa się część naszych kostiumów teatralnych. Już tutaj coraz mniej, dlatego że coraz więcej wląduje w mostowni. Tam jest troszeczkę większe zaplecze, więc możemy tam więcej. Ale to jest takie magiczne miejsce, do którego dzieci, uczestnicy w ogóle lubią zaglądać, bo jak przygotowują jakieś etiudy improwizowane, to odsłaniają firaneczkę i zaglądają, co tu jest, i zaraz jakaś postać im się w głowie urodzi. czy toaletę też odwiedzamy?
Nie, ale nie. Notujemy, ale że jest bardzo ładnie opisane.
Chciałam zaznaczyć, bo toaleta jest zupełnie inna niż ta, którą tu zastaliśmy. To była wielka żeliwna wanna. Teraz jest już prysznic.
Jeszcze na Facebooku można zobaczyć, były posty ze stanu przed remontem, który tu wykonaliśmy, i można zobaczyć rzeczywiście, jak to wyglądało wcześniej. No nie zachęcało do przebywania.
Nie. Ale teraz toaleta wygląda już zupełnie inaczej i zachęca. Wchodzimy do naszego ostatniego pomieszczenia. Tak, trzecie warsztatowe. Tutaj sufit jest zupełnie inny, ale równie piękny.
I to jest sala nazywana różnoraką, bo jest to sala biała, sala lustrzana albo sala puchata. To w zależności od grupy różne są nazwy, ponieważ właśnie jest puchaty dywan i jest cała ściana luster.
Tak, na odsłonie lustra, bo lustra rzeczywiście są na całą ścianę. Tak, żeby po pierwsze optycznie trochę powiększyć to pomieszczenie, a po drugie, no tutaj bardzo fajne ćwiczenia przed tym lustrem można robić. Sprawdzać, jak się wygląda, jakie się miny robi, jak ciało pracuje. No i tym bardziej, że szafę też mamy z lustrami i tak naprawdę dzieci odkryły, że to jest niekończący się most.
Nieskończoność.
Tak, to idzie po prostu w nieskończoność i dzieci mówią, że to jest taka otchłań i się tutaj zapadają w te otchłań. Tu też są zajęcia scenograficzne, które Jakub prowadzi.
Zajęcia scenograficzno-plastyczne, czyli zwijamy dywanik, rozkładamy stoły do pracy i cała szafa właściwie jest zapełniona naszymi materiałami i z tygodnia na tydzień coś wymyślamy, coś tworzymy z niczego albo z takich podstawowych materiałów.
To żeby już tak przejść do tego, co tu się dzieje, bo wszyscy mogą się zdziwić słuchając, że jak to miało być tutaj o jakiejś edukacji międzypokoleniowej, o sztuce, a my chodzimy po toaletach też ważnych. Natomiast myślę, że scenografia to jest akurat dobry punkt wyjścia po tym naszym oglądaniu tutaj. Co jesteście w stanie zrobić?
Mamy 18 grup teatralnych i właściwie od mniej więcej lutego, marca zaczynają się zamówienia na rekwizyty lub elementy scenografii. No i robi się tego dużo, staramy się jak możemy. Natomiast nie jest to o tyle profesjonalna robota, że jak w teatrze nie musi służyć przez kilka lat. Nie jest grany spektakl 50-100 razy, więc to mogą być takie lekko prowizoryczne rzeczy, ale zrobiliśmy na przykład Wielki Kamień, który był wyzwaniem i sprawdził się już w niejednym spektaklu, więc takie rzeczy zachowujemy, a tak naprawdę...
Było też olbrzymie drzewo.
Olbrzymie drzewo, tak. Wielkie ramy okienne podwieszane, ale lekkie, żeby nie obciążały sufitu. I tak naprawdę co tylko reżyser, instruktor grupy wymyśli, to my staramy się to po prostu przełożyć na nasze warunki, na możliwości i zrobić najlepiej, jak umiemy.
Lalki też?
Lalki też nam się zdarzało robić, tak. Przy okazji mostowni, jak tworzyliśmy spektakl Niw Ząbek, to grupa Mostoplast, czyli scenograficzno-plastyczna, tworzyła projekty tych lalek, odrysowywała wzory lalek i wycinała. Później tylko profesjonalista zszywał, wypełniał i wykańczał tak naprawdę.
Ja jeszcze chcę powiedzieć, że robilibyśmy tego więcej, ale nie mamy magazynu, gdzie trzymać te cuda, bo tu wybudowaliśmy taką prowizoryczną, można powiedzieć, szafę, aby nie dotknąć sufitu, ona nie sięga do samego szczytu, ale no, tam się dużo nie zmieści. Możemy zajrzeć. Tam widzę kolby kukurydzy, jabłuszka schowane. To są pewnie takie rzeczy, które wielokrotnie będzie można użyć do różnych spektakli. Albo tam wielka śliwka, ziemniak na górze.
Pizza, tak. Bardzo realistyczna, tak. To są rzeczy, które na pewno się przydadzą, bo często w spektaklach pojawia się motyw jakiegoś jedzenia. Trzeba szybko coś zrobić jedzeniem. A cały zestaw kanapek również mamy z gąbki. To są rzeczy, które się przydają w niejednym spektaklu.
Komputery, więc takie piloty jeszcze.
To częste, tak. Tablety, komputery, piloty często wykonujemy takie rzeczy z gąbki.
Tak. No i jak widać, stoją tu piękne walizki, takie stare naprawdę, które rzadko się używa. Chcę powiedzieć, że nasi rodzice, znaczy rodzice naszych uczestników, są często wspaniałomyślni i zanim coś wyrzucą, to pomyślą, o, w moście może się przydać. My z bólem serca nieraz nie możemy wziąć czegoś, bo jest po prostu olbrzymie i za dużo miejsca zajmuje. Ale są takie rzeczy, które właśnie przygarniamy i z wdzięcznością, że one nie poszły na śmietnik, tylko trafiły do nas. I jeśli nie w tym roku, to może za rok, a może za trzy. Kiedyś to zagra w jakimś spektaklu.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Wracamy za chwilę. Iwona Borawska, witam ponownie. Wciąż jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego MOST, a goszczą nas Agnieszka Grewling-Sztolc i Jakub Zalewski.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
To może teraz znajdziemy jakąś przystań, nie wiem, w tamtym chyba, prawda?
Tak,
tam, gdzie te właśnie odbywają się spotkania młodszych i starszych. I
tak jakoś na naszą kanapę, którą też dostaliśmy w prezencie.
No piękna.
Od jednego z rodziców. Bardzo wygodna. Ja nawet już całą noc przespałam na tej kanapie, ponieważ od czasu do czasu ze starszymi grupami mamy tutaj też nocki, nocowanki teatralne, więc wszyscy biorą śpiwory, karimaty, pracujemy do północy, zamawiamy wspólną pizzę, idziemy na spacer nocny po Wrzeszczu. Oczywiście pracujemy scenicznie, no bo po to się spotykamy. Ja idę spać, a młodzież dyskutuje do rana. Potem o 7 jest sprzątanie i dzieci idą spać. Do domu. Ale jest super.
I tak jak spojrzałam na plan zajęć tygodniowy, to właściwie codziennie się coś dzieje, prawda?
Tak.
No i do tego są jeszcze różne inne zdarzenia, imprezy, spotkania. Od czego by tu zacząć? Niedawno były improdziady. To może od improwizacji, bo też nie wiem, czy tu jest uczona, czy jest tylko pokazywana.
To Jakub najlepiej powie, bo wpadł na taki pomysł i staramy się go realizować i idzie coraz lepiej.
Tak, mój pomysł improwizacji, improwtorków w ogóle, czyli cyklicznego wydarzenia, gdzie co drugi tydzień oglądamy spektakle grup improwizacyjnych, a co drugi tydzień są warsztaty z improwizatorem, czyli te osoby, które patrzą na improwizację i zastanawiają się, kurczę, też bym tak chciał, mogą tego spróbować od zera, czy to są osoby początkujące, czy już jakoś zaawansowane, zapraszamy takie osoby i mogą spróbować się na scenie właśnie w improwizacji, ponieważ jest to inna niż taka codzienna sztuka teatralna. Wydaje mi się dużo bardziej wymagająca, otwierająca takie klepki w mózgu, które nawet nie wiedzieliśmy, że są. I rzeczywiście każdy instruktor elementy improwizacji do swojej grupy przenosi. To są świetne rozgrzewki improwizacyjne, które właśnie otwierają mózg na nowe rzeczy, na nowe pomysły. Bardzo kreatywnie się wtedy robi. I ja jako też fan improwizacji i grający w spektaklu tak jak improwizowanych. Po prostu bardzo lubię te formy. Stwierdziłem, że w mostowni naszej jest na to miejsce i rzeczywiście jest jeden dzień, czyli ten wtorek, który możemy jeszcze zająć pod imprezę cykliczną i stwierdziłem, że to byłaby świetna opcja, ponieważ mieszkamy blisko Politechniki, niedaleko mamy inne uczelnie, a studenci uwielbiają impro. Fakt, że nie jest to pub, nie można u nas przy piwku posiedzieć, tylko jest bardziej jak w sali teatralnej, aczkolwiek no, zawsze można po wyjść i iść dalej w miasto. Także tak, no na razie raczkujemy, zaczynamy. Natomiast pierwsze dwa spektakle cieszyły się dużą popularnością. Na warsztaty jeszcze zapraszamy cały czas, ponieważ to tak raczkuje. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają taką śmiałość, nie wiedzą czego się do końca spodziewać. Właśnie próbujemy to rozpropagować, że nie trzeba umieć nic, żeby spróbować. No i liczymy, że to zaskoczy, że będzie to rzeczywiście cykliczna impreza, gdzie nie my będziemy szukać chętnych, tylko chętni będą szukać nas.
A jak to jest, jak już jest taki, można powiedzieć, pokaz impro? To publiczność coś zarzuca, sugeruje jakieś... Jak to jest?
Tak. No, grupa improwizacyjna, jak zaczyna występ, to najpierw troszeczkę poznaje publiczność, czyli jest jakiś dialog. I potem prosi widownię o jakieś pomysły. Zależy, czy to są gry improwizowane, czy spektakl improwizowany, czyli taka większa forma, to odpowiednie na przykład miejsce akcji, albo kim jest ta osoba, jak ma grać, kogo ma grać, jaki ma problem. Publiczność podrzuca, często też oczyszczając swoje, że tak powiem, swoją duszę, czyli coś tam z życia swojego, i żeby zobaczyć, jak to na scenie będzie wyglądać, może w jakiejś innej formie. Samo zbieranie tych podpowiedzi bywa wyczerpujące, samą sceną w sobie. Później aktorzy oczywiście przemycają troszeczkę z tego, co usłyszeli na scenę, przekształcają to w zupełnie inną formę, dają tylko cynk, że ta rzecz, która została powiedziana, jest ujęta. No i tak powstaje tak naprawdę spektakl improwizowany. Pierwsza zasada, najważniejsza improwizacji to jest Tak, czyli nie można wejść na scenę, gdzie jest już coś się dzieje i wejść ze swoim pomysłem. Trzeba się dopasować do tego, co już istnieje, albo do tego, co powie publiczność, albo do tego, co powiedzą koledzy aktorzy na scenie, jak się dołącza. Trzeba szybko reagować na to, co się dzieje i szybko ktoś określa, kim jestem, co robię, w jakiej przestrzeni i po prostu trzeba na tej fali płynąć, dodawać coś od siebie, ale tak, żeby nie zakłócić tego pierwotnego pomysłu, który przyświecał na samym początku sceny. Także każdy z nas ma mnóstwo pomysłów, ale to jest taka sztuka wyłączenia swojego, że jakby angażuję się w pomysł innych, a jak mi się uda, jak będzie na to przestrzeń, to mogę swój jakiś tam pomysł troszeczkę przerzucić. Więc jest to zdecydowanie twórcza rzecz, ale taka twórcza, nie do końca przemyślana i to jest jakby cały czar tej improwizacji, że aktor nigdy nie wie, kogo będzie grał, co będzie grał. A propos też spektaklów improwizowanych dla dzieci, kiedy dzieci mają wyobraźnię nieograniczoną jeszcze. Jak prosimy o pomysły, na przykład dzieci wybierają najpierw nakrycie głowy głównego aktora i określają, kim on jest, czego się boi, jakie ma marzenia. I to jest taka baza tego, co aktor będzie odtwarzał, ale w trakcie są dwie przeszkadzajki na scenie, czyli dwóch innych aktorów, który jeszcze zaskakuje dodatkowymi rzeczami. Pojawiają się nowe postaci, pojawiają się zatrzymania i jakby wywrócenie wszystkiego do góry nogami. No i dzieciaki cały czas biorą w tym udział fizycznie i pomysłowo, także jak jest główna postać przeprawia się gdzieś, jest na jakiejś wyprawie, to dzieci grają góry, zwierzęta w lesie, szum robią, głos całego otoczenia, więc naprawdę jest to taka bardzo interaktywna forma i bardzo zaskakująca. Rodzice również, nie biorąc udziału, tylko patrząc troszeczkę z boku na to, świetnie się bawią, ponieważ my też jako aktorzy tak troszeczkę lubimy puścić oko do starszego widza, żeby nie wynudzili się zwykłą bajką, tylko tak, żeby było i dla dużego, i dla małego coś ciekawego.
No i są warsztaty z impro, tak?
Jedna z pierwszych takich wprawek improwizacyjnych to jest gra w skojarzenia, czyli ciąg skojarzeń, czyli jedno słowo pada, trzeba znaleźć szybkie skojarzenie, czyli pierwsza rzecz, która przyjdzie nam do głowy, która nam się kojarzy z tym słowem, które usłyszeliśmy. I tak w zależności ile jest osób, tyle jest skojarzeń, jedno po drugim następuje. I są różne formy tej gry, ponieważ często zadaniem jest, że dwie osoby mówią w jednym momencie jakieś słowo i trzeba znaleźć skojarzenie do tych dwóch słów jednym słowem. I tak się buduje taką piramidę, aż dwie osoby powiedzą dokładnie to słowo, tak? Także zbliżamy się skojarzeniami, powiedzmy pada jabłko i pada ulica, no i od tego idziemy taką piramidką skojarzeń do tego, aż dwie osoby powiedzą to samo słowo łączące te wszystkie po kolei. Na przykład gwóźdź, jeżeli komuś się to kojarzy. Więc to właśnie jest jedna z tych gier, która otwiera już właśnie te klapki na rzeczy nieoczywiste. Na pewne niespodzianki i czasem sami sobie nie zdajemy sprawy, że w głowie to gdzieś siedzi właśnie jakieś skojarzenie, ale jakbyśmy rozmawiali, to nigdy byśmy na to nie wpadli.
Ja bardzo lubię takie ćwiczenie dwugłowy profesor. To jest świetna gra, która po pierwsze uczy dyscypliny, zwłaszcza dla takich gadu jak ja, ponieważ na scenie siedzą dwie osoby i każda z tych osób może powiedzieć tylko jeden wyraz, i tworzą jednego profesora o dwóch głowach. Z widowni padają pytania do profesora, a profesor musi odpowiadać, komponując jakby pełną wypowiedź. Niemniej jednak dwie różne osoby odpowiadają tylko po jednym wyrazie. W związku z tym nie można sobie zaplanować tej odpowiedzi, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki wyraz powie ta druga osoba i na przykład, jeszcze trzeba wymyślić, jaką specjalizację ma ten profesor, nie? Może być na przykład od rozmnażania mrówek w świetle księżyca o godzinie 22:45. No i taki profesor się zdarza i pada pytanie, jaki kolor wówczas mają te mrówki. No i ten profesor o dwóch głowach zaczyna odpowiadać przez dwie osoby. W związku z tym każda musi wyczuwać drugą, ale zmierzać do jakiegoś sensownego udzielenia odpowiedzi. Więc to jest świetne ćwiczenie. Zaskakująca odpowiedź jest i dla profesora, i dla widza.
Jedna z takich fajnych zabaw improwizatorskich polega na tym, że mamy dwie osoby, które dialogują ze sobą, tworzą jakąś historię, ale każde zdanie zaczynają od tak i, czyli tej pierwszej zasady improwizacji, że nie można zanegować, nie można powiedzieć ale, zawsze trzeba brać ten pomysł, który już padł i rozwijać go jeszcze bardziej. To jest takie pierwsze właśnie na poznanie tej zasady, że zawsze zgadzamy się z pomysłem, który już wystąpił.
Nie zaprzeczamy, tak, nie zaprzeczamy i tego też uczymy dzieci na naszych zajęciach. To się bardzo przydaje w momencie, kiedy muszą właśnie w sposób improwizowany stworzyć jakąś etiudę. To zawsze mówimy, słuchajcie, zasada jest jedna, nie zaprzeczamy. Jeżeli ktoś wymyśli, że właśnie zaczął padać deszcz, to nie można powiedzieć, już następne dziecko nie może powiedzieć, nie, 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 to nie jest deszcz, to jest śnieg. Nie, można za chwilę stwierdzić, o, przestaje padać, tak, gdzieś tam wychodzi słonko, ale nie możemy negować czyjegoś pomysłu. I to oczywiście ma bardzo szerokie, dobre strony, bo uczy szacunku też do pomysłu. Nie ma złych pomysłów, nie ma głupich pomysłów. Są pomysły takie, które albo zaistnieją dłużej, albo zaistnieją krócej, ale każdy ma prawo się pojawić na tej scenie, każdy ma prawo zaistnieć ze swoim pomysłem i myślę, że to też bardzo dobrze działa, zwłaszcza na młodszych uczestników, jeśli chodzi o budowanie ich takiego poczucia własnej wartości, że ja tutaj nie mogę się pomylić, znaczy mam prawo powiedzieć wszystko, co mi wyobraźnia podpowiada, a jednocześnie nie będzie to poddane ocenie, że jest głupie, beznadziejne, bez sensu, to się nie nadaje. Wszystko się nadaje. W improwizacji po prostu wszystko się nadaje. Musimy tylko pamiętać, żeby nie zaprzeczać, żeby nie negować, żeby podbijać, potwierdzać, ewentualnie iść dalej, ciągnąć, w jakiś sposób przekształcając. Ale to jest świetne doświadczenie.
I domyślam się, a właśnie to już chyba wiem, że wykorzystujecie improwizację też tworząc te swoje oryginalne scenariusze, bo na tym te warsztaty też polegają, że przez cały rok szkolny przygotowujecie spektakle właściwie, tak, w różnych grupach wiekowych.
Tak, tak. To improwizacja jest rzeczywiście punktem wyjścia dla każdego z instruktorów. Zwłaszcza, że u nas zasadą w Teatrze w Moście jest to, że wszystkie nasze spektakle są autorskie. Instruktorzy piszą scenariusze specjalnie dla grupy, z którą pracują. Czyli dla grupy, którą poznają przez pierwszy okres tej pracy warsztatowej. Wiedzą, jaka jest dynamika grupy, jaka jest energia w grupie, jakie są indywidualności, jakie są potrzeby. I pracując właśnie na zasadzie improwizacji, dzieciaki same wymyślają przeróżne historie, przeróżnych bohaterów, postaci, w ogóle dziwolągi, jakieś takie niespotykane, niesztampowe, nieszablonowe, które mają też takie przygody albo problemy, albo jakieś tam marzenia. I wokół tego nabudowują się różne etiudy improwizowane. Oczywiście rolą instruktora jest zatrzymać jak najwięcej w pamięci, nie wiem, notować sobie to, nagrywać, zapisywać, po to, żeby potem w oparciu o te etiudy stworzyć scenariusz, który będzie akuratny dla tej grupy. To też jest o tyle ważne, że te dzieci czują się po prostu współodpowiedzialni za to, co robimy. Czują się też, że są współkreatorami tego scenariusza, że oto ja wymyśliłam bąbelkowo, tak? Albo na przykład, o nie, to, że mój bohater ma pryszcza na nosie, to był mój pomysł. I oni czują się, utożsamiają się z tymi postaciami, utożsamiają się z ich przygodami i z tym, co tam się ma wydarzyć. No wiadomo, że instruktor musi to wszystko jakoś zgodnie z literą prawa
sztuki,
tak, ująć formę scenariusza, stworzyć dialogi, które będą też wniosły być może jakąś metaforę, jakieś przesłanie, być może jakieś drugie dno. Czasem właśnie to oczko do starszego widza trzeba puścić. No ale to już jest umiejętność każdego z instruktorów, żeby to nie było takie jeden do jednego, tylko żeby jednak odkrywać tam coś jeszcze. I dzieciaki mega w to wchodzą. Znaczy dzieciaki, młodzież.
No, starsi. Każdy. Są starsi? Są liczne grupy?
Są. I to
starsi niż dzieciaki.
Starsi niż dzieciaki. Mamy rodziców, którzy przyprowadzają dzieci w inne dni tygodnia, a sami przychodzą w inne dni tygodnia. W tym roku postanowiliśmy rozdzielić grupę studencką, albo przynajmniej taką, która jeszcze nie jest jakoś mocno związana z życiem zawodowym, rodzinnym, czyli mamy taką grupę do 25 roku życia i tę grupę prowadzi Michał Kowalski. Ja z kolei w poniedziałki prowadzę grupę już z ludźmi powyżej 25 roku życia i to są osoby, które już są czynne zawodowo, mają dużo zobowiązań, rodziny, dzieci, często dojeżdżają z daleka, Ale muszę powiedzieć, że tak jak pomysł zrodził się chyba z 7 lat temu i to była bardzo raczkowało małymi krokami, tak teraz już nie ma miejsc w obu grupach. Jest takie zainteresowanie, więc to cieszy, dlatego że dorośli po pierwsze, myślę, wracają do swoich marzeń gdzieś tam z dzieciństwa i nie boją się ich głośno powiedzieć. Po drugie, znajdują czas dla siebie, nawet jeśli to są te 2 godzinki w tygodniu, to jest jednak inwestycja samego siebie w czas, który spędzam z innymi i też ze sobą inaczej niż na co dzień. No ale też jest jeszcze coś takiego jak samo myślenie, że to właśnie teatr jest tą drogą, bo można pójść na jogę, można pójść na stretching, można pójść na rower, na rolki, ale można pójść też na zajęcia teatralne i to jest fantastyczne. Ja na przykład u siebie w tym roku w tej grupie dorosłych, połowa moich uczestników to jest grupa zawodowa z branży IT. To są osoby, które przede wszystkim pracują albo hybrydowo, albo tylko zdalnie i w pewnym momencie zabrakło im drugiego człowieka
trzeba,
obok siebie.
Trzeba
człowieka i trzeba też emocji, rozmowy i różnych doświadczeń.
Spojrzenia w oczy, kontaktu, reakcji na to, co się mówi.
Nie zastanawiałam się nad tym, ale jak tak rozmawiamy, kto gdzie pracuje i nagle okazało się, że połowa ludzi to branża IT, to sobie pomyślałam, że to jest fantastyczne, że ci ludzie, którzy na co dzień absolutnie siedzą w innych tematach, absolutnie coś innego robią, pomyśleli właśnie, że ten sposób aktywności, czyli właśnie warsztaty teatralne, to jest coś, czego potrzebują. Fantastyczna grupa dorosłych.
A ci młodzi mają jakieś nowe, fajne pomysły? Co roku pewnie tak, nie?
Tak, grupy młodzieżowe i te dziecięce to baza pomysłów aktualizowana codziennie tak naprawdę i docelowo robimy 2 spektakle w roku, czyli okołoświąteczny taki o tematyce zimowo-świątecznej, gdzie jest takie pierwsze zetknięcie ich ze sceną i pokaz publiczny, no i później ta czerwcowa taka duża premiera i to są jakby takie rzucane pomysły właśnie przy możliwości improwizacji na początku, potem jakoś to ustalamy i rzeczywiście tych pomysłów na formę świąt, na postaci, które się pojawiają, teraz właśnie na tym etapie jesteśmy, że to jest nieograniczone, to nie ma żadnych granic. Czasem padnie taki pomysł, który ja muszę przespać się, przetrawić, żeby w ogóle zrozumieć, co to jest i skąd to się wzięło w mózgu dziecka. Ale tak to rzeczywiście w normalnej pracy, jak robimy nienasycone świątecznie etiudy, to młodzież, każda grupa wiekowa tak naprawdę ma jakieś problemy, o których niektórzy mówią, niektórzy nie mówią i jakby naszym zadaniem jest też, nie chcę tutaj być terapeutą absolutnie, natomiast że to jest taka troszeczkę autoterapia, że jakby powiem, o czym chcemy robić spektakl albo o czym chcemy robić etiudę i moim zadaniem wtedy jest ubranie tego, znalezienie wspólnie z grupą języka teatralnego, żeby nie robić spektaklu o tych osobach konkretnych, które przeżywają te i te problemy, tylko ubrać to w jakiś język teatralny, gdzie nie trzeba będzie się wybebeszać na scenie jakby prywatnie, tak? Ale jednocześnie jest to taki, szukamy wspólnie drogi wyjścia z tego problemu, czyli ta postać szuka drogi wyjścia i jest to takie, też wydaje mi się, że właśnie młodzież troszeczkę po to przychodzi na zajęcia, żeby po pierwsze socjalizować się, bo to jest pierwsza część zajęć, to polega na tym, zanim w ogóle zacznie się coś robić, oni muszą się spotkać i nagadać. I z tego później jest krótka rozgrzewka i działanie warsztatowe i etiudy i rzeczywiście wtedy padają pomysły. Naprawdę to jest wachlarz wszystkiego, co im w głowie siedzi. I tak samo młodsze grupy, tak samo starsze grupy, te problemy, z którymi na co dzień muszą się zmagać, to je pokazujemy na scenie, ale ubieramy to w jakieś niezwiązane teoretycznie z tym problemem języki teatralne.
Bo tak myślę znowu, nie wchodząc jakby w strefę terapii, prawda, jakiejkolwiek. Ale to tak jest, że poprzez metaforę, wygłup, opowiadanie wymyślonych historii w którymś momencie, nie od razu, zaczynają się ujawniać te problemy rzeczywiste, to co naprawdę boli. I znowu nie chodzi o to, żeby tam palec wkładać, prawda, i to wyciągać, no ale to jakoś wyłapać chyba, wyczuć, co, że to o to chodzi i żeby tego nie zgubić gdzieś, nie zanegować po drodze.
Dokładnie tak, więc naszym właśnie celem nie jest mówienie jak powinno się z tym problemem sobie radzić, tylko jakby młodzież czy dzieci same dochodzą do tego na bazie pracy, często właśnie na bazie rozmów i tych etiud wchodzimy w trzecie, czwarte, piąte dno i w pewnym momencie ja też się jako instruktor muszę stopować, że to nie jest moja dziedzina, tak? To nie jest moje zadanie, żeby tam się doszukiwać tych wszystkich rzeczy personalnie, tylko żeby z tego pomysłu stworzyć coś, etiudę czy spektakl, który mówi o tym, ale nie wyciąga konkretnych zdarzeń z konkretnego przypadku. Więc no też wiadomo, że młodzież jest taka różnorodna, że niektórzy bardzo chętnie mówią o tym, co przeżywają, a niektórzy są bardziej zamknięci i trzeba do nich bardziej dotrzeć. Natomiast w pewnym momencie, jak czują ten taki luz właśnie, że są wśród swoich i tutaj jest to miejsce, gdzie przychodzą i mogą być sobą przede wszystkim i rozmawiać o swoich problemach, jakby porównywać te problemy, czy moje problemy są naprawdę takie ważne, skoro ta osoba ma dużo większe. Jest to rzeczywiście przy tej socjalizacji, jest to taka troszeczkę, mogę powiedzieć, że terapia, ale również dla mnie, słuchając tych wszystkich rzeczy i widząc te działania sceniczne, ja już nie pamiętam, jak to było, czy ja zmagałem się z takimi problemami. Pewnie tak, natomiast w tym momencie życia są inne i tamte schodzą na dalszy plan, nie były takie ważne. Wtedy były, teraz nie są, ale dzięki temu, że pracuję z młodzieżą, mogę jakby na bieżąco widzieć, też świat się zmienia. Oczywiście i te problemy są troszeczkę inne, ale takie spojrzenie na te problemy, nie jako dorosły, tylko właśnie troszeczkę w artystyczny sposób, daje mi też takie poczucie, że chyba rozumiem młodzież, czyli jestem takim łącznikiem może między nauczycielem a młodzieżą, albo między rodzicem a młodzieżą, że no, my rozmawiamy, tak? A często tego brakuje wśród rodziców czy nauczycieli.
Nas to mega wzbogaca, to co powiedział Jakub, bo tak naprawdę te pokolenia się zmieniają co jakiś czas i te problemy też są inne i ja mam takie poczucie, że dzięki temu, że pracuję właśnie z dziećmi w różnym wieku, to oczywiście nie wiem wszystkiego, ale jestem bliżej na pewno niż ci, którzy nie mają takiej możliwości pracy z młodzieżą na co dzień, ponieważ jestem tak bardzo i tak mocno zaskakiwana tym, co dzieciaki noszą w sobie, jakie mają problemy, jakie mają rozkminy, co oni tam mają w tych głowach, dokąd galopuje ich wyobraźnia albo brak patrzenia na konsekwencje i naprawdę no, to jest dla mnie bardzo, bardzo budujące i bardzo takie ważne doświadczenie. Nie pozwala nam też zasnąć. My też musimy cały czas gonić za nimi, bo no, z roku na rok różnica wiekowa pomiędzy mną a uczestnikiem jest coraz większa, coraz większa, coraz większa. Już tak, już wiem, jestem dziadersem, boomersem i tego nic nie zmieni, ale chcę być dziadersem i boomersem, któremu mogą zaufać, który nawet jeżeli nie rozumie, to daje przestrzeń, żeby się wygadać i to nie będzie ocenione. Bo oczywiście jest mnóstwo rzeczy, których ja nie rozumiem. Ja już nie nadążam za tym. To jest straszne i my sobie o tym nieraz rozmawiamy w gronie instruktorów, bo spotykamy się i oczywiście wymieniamy się doświadczeniami, kto jakie ma. Mamy też oczywiście dzieci, które zostały tu wprost skierowane przez swoich terapeutów. Ja mam co do tego mieszane uczucia, dlatego że to jest duża odpowiedzialność na nas, spoczywa, ale z drugiej strony też nie ograniczamy. Jeżeli dziecko jest ze spektrum autyzmu, ma Aspergera, często są to jakieś zaburzenia również takie społeczne, brak umiejętności odnalezienia się w grupie, to ja rozumiem, że takie zajęcia teatralne to jest świetny pomysł, żeby dziecko się otworzyło, ale z drugiej strony zawsze liczymy na szczerą współpracę z rodzicem, bo my mówimy, my jesteśmy instruktorami teatralnymi, jesteśmy reżyserami, jesteśmy aktorami, ale nie jesteśmy terapeutami zawodowymi i jakby tutaj no, musimy to głośno za każdym razem mówić. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że czasami właśnie, bo tak kręcimy się wokół problemów, ale to nie jest tak, że te dzieci są przytłoczone problemami albo że tylko wokół tego toczy się ich życie, młodzież i dzieciaki. Chcę powiedzieć, że czasami właśnie już są tak zmęczeni spotkaniami z pedagogiem szkolnym, spotkaniami z jakimś pedagogiem zewnętrznym, jakaś terapia grupowa, jakaś terapia klasowa, terapia indywidualna, że tak naprawdę chcą rozmawiać tutaj o tym, jak to nitka z igłą tańcowała. Chcą porozmawiać o tym, że kartofel zaprzyjaźnił się z marchewką i poszli na spacer przez pola. Żeby w ogóle nie wchodzić w strefę jakichkolwiek takich psychologiczno-terapeutycznych rozkmin. Widać, że niektórzy chcą po prostu relaksu, odpoczynku i takiej frywolności wręcz. Jak się potem okazuje, za każdym bohaterem coś się urodzi, ale wychodzimy, jakby punktem wyjścia jest dobra zabawa. humor, jakiś śmieszny pomysł. I nagle się okazuje, że oczywiście każdy bohater musi zbudować jakąś swoją tożsamość i coś tam się nakłada na tego bohatera, ale te dzieciaki bardzo często, młodzież również, chcą po prostu ucieczki od problemów. I porozmawiajmy dzisiaj, na przykład etiudy róbmy tylko o samych głupiznach, tylko o tym, nie wiem, co tam najgłupszego komu przyjdzie do głowy, dokładnie to robimy, żeby odpocząć psychicznie. I na to też chciałabym zwrócić uwagę, bo często przygotowujemy się oczywiście do zajęć dosyć tak skrupulatnie, ale musimy pierwszy oddech dać uczestnikom, z jakim dzisiaj przyszli nastawieniem. Bo ja sobie mogę zaplanować, że zrobimy to, to i to, ale to w ogóle może nie wyjść, bo dzisiaj atmosfera grupy jest zupełnie inna i ja muszę bardzo szybko wchodzić w tę energię, żeby wyczuć, nad czym oni chcą dzisiaj pracować. Żeby ich nie zmęczyć, żeby ich nie znużyć, żeby ich nie zdołować, żeby ich czasami nie zinfantylizować. Trzeba bardzo dobrze wyczuwać energię grupy.
Tu wracamy do improwizacji tak naprawdę, że musimy być też niezłymi improwizatorami, żeby szybko odgadnąć właśnie jaki jest dzisiaj tego dnia konkretnego nastrój w grupie, bo to są bardzo zarażające rzeczy. Jedna roześmiana, wesoła osoba na tle kilkunastu smutnych, no niestety nie wypłynie, chyba że ma naprawdę wielką charyzmę, więc jakby często uzależniamy właśnie tryb pracy od tego, co zastaniemy na dzień dobry od grupy. To jest tak ta improwizacja właśnie, do której wracam.
I to wszystko dzieje się tu, w siedzibie Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego MOST, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 4 przez 1 we Wrzeszczu.
Doskonale.
Blisko jest mostownia, to widać z ulicy Grunwaldzkiej bardzo wyraźnie. Ja tylko mam nadzieję, już się żegnając, że spotkamy się jeszcze przed świętami, żeby zajrzeć gdzieś do jakiejś grupy albo dwóch, albo trzech na te ich spektakle świąteczne, na te ich pierwsze próby, żeby porozmawiać, co im się tam świątecznie marzy i kojarzy i z czego się śmieją. Agnieszka Grewling-Sztolc, Jakub Zalewski, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.